Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na takie zagadnienie, taką funkcję naszą umysłową, która w codzienności jest nawet niedostrzegalnie, ale ciągle używana, bo od niej zależy nasza równowaga, nasze decyzje, nasze opinie, nasze poczucie nawet szczęścia. Cóż to takiego? To jest pamięć. Wiele by mówić o pamięci, nie będziemy tutaj dotykać jakichś naukowych, wielkich zagadnień, ale można się zastanowić, co ja w zasadzie pamiętam, a o czym już zapomniałem. Co powinienem pamiętać, a czego nie mogę zapomnieć. I w jaki sposób mam coś zapamiętywać i pielęgnować tę pamięć, a w jaki sposób mogę poradzić sobie z tym, by móc o czymś zapomnieć. Okazuje się, że pamięć, choć wydaje się być, można powiedzieć, taką bezwiedną, czyli pewną funkcją, na którą nie mamy za bardzo czasem kontroli, czy w jakimś stopniu może ona ulec kontroli i możemy mieć wpływ na to, o czym i w jaki sposób będziemy pamiętać. Mamy szereg doświadczeń i problemów w życiu człowieka, jeśli chodzi o umysłowy aspekt, że doznania życiowe zapisują się bardzo często tak mocno w naszej pamięci, że przez długie lata albo do końca życia nie możemy do końca zapomnieć o pewnych rzeczach. Kiedy to jest tylko pamięć jako przelotna myśl, ona jeszcze może nie jest tak dokuczliwa. Ale kiedy jest to pamięć, która odbiera nam wolę życia, zabiera dobry nastrój, a niekiedy sen płoszy jak ptaka na gałęzi, wówczas rzeczywiście staje się to uciążliwe. Wówczas ludzie korzystają z terapeutów, z kontaktu, by móc uwolnić się od tego, co ciągle w nich tkwi. I bardzo często jest to trudne, by móc zapomnieć. I prawda jest taka, kiedy jeszcze mamy równowagę biologiczną i kiedy nie zachodzą jakieś chorobowe kwestie związane z zaburzeniami pamięci, wówczas nie zgubimy nigdy pewnych rzeczy z naszej pamięci. One zawsze tam będą, tylko że albo je przypomnimy, albo pewne sytuacje będą prowokować do przypomnienia, albo zastąpimy naszą myśl i uwagę czymś cenniejszym, wartościowszym, gdzie wówczas to, co było bolesne, pójdzie na margines. Będziemy świadomi tego, że coś się wydarzyło złego, ale to nie będzie wpływało na ten nastrój tu i teraz. Pamięć nasza skomplikowana jest. Jest to w ogóle dzieło boskie, niesamowite. Oczywiście nauka odkrywa, widzi. Generalnie nasz mózg i umysł to jest jak galaktyka i kosmos. Jeśli bierzemy pod uwagę pamięć, to trudno jest powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, że w którym miejscu naszego mózgu jest ta pamięć. Ona jest rozsiana w wielu częściach i wówczas one są odpowiedzialne za różne sfery tej pamięci, bo mamy pamięć krótkotrwałą, pamięć długotrwałą, ale i zdolność przypominania, przyswajania sobie pewnych kwestii. Jak ona działa generalnie? Zapamiętujemy najłatwiej to, co trafia do nas z silnym ładunkiem emocjonalnym. Dlatego też, jak patrzymy na nasze życie, to bardzo często mamy dużo smutnych, przykrych ładunków. To znaczy, że długo pamiętamy to, co nas boli, to, co było naszą krzywdą. I niekiedy próbujemy to zapomnieć, ale jednak to wraca. Czy mamy wpływ na to, by dobry ładunek również mógł odgrywać taką rolę? Tak. To zależy od nas. Byśmy umieli doceniać chwilę, byśmy umieli doceniać ludzi, byśmy umieli pozostawiać ślad w ich pamięci o tym, że coś jest lub było dobre i sami byli gotowi przyjmować takie właśnie sygnały. Ale co Biblia o tym mówi? Bo możemy powiedzieć, no co to ma być referat o pamięci? Miało być to kazanie. No Biblia mówi dużo o pamięci. I kiedy otworzymy list do Hebrajczyków choćby, to możemy zauważyć pewną prawdę, która tam się wyłania i przynajmniej ten fragment byśmy mogli przestudiować. Zerkniemy jeszcze do innych tekstów. Ale co tam Pismo Święte powiada? 10 rozdział Księgi Listu do Hebrajczyków, werset 32 i dalej. Przypomnijcie sobie dni dawne, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którym się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Oto autor listu do Hebrajczyków wprowadza nas w pewne zagadnienia, ale ciekawa, intrygująca rzecz tu się pojawia. Powiada: przypomnijcie sobie dni dawne. Badam Pismo Święte, studiuję, jak i każdy wierzący człowiek, a szczególnie duchowni, pastorzy czy teolodzy, ale dostrzegam bardzo często pewne takie zjawisko, które możemy nazwać paradoksem. Paradoksem, czyli pewnego rodzaju zaprzeczeniem. Inaczej, gdyż jeśli chodzi o określenia, może być tak zwany oksymoron. Czyli coś, co do siebie jakby nie pasuje. I oczywiście my jako wierzący ludzie czasami dotyka nas to, że ktoś krytykuje Pismo Święte i mówi, że coś jest nieprawdą, że coś dziwnie jest napisane, w jednym miejscu tak, w drugim inaczej. I twierdzi się, i sceptycy często mówią, że to jest niespójne, że Biblia jest niespójna, że tam jest tyle informacji różnych, dlatego jest tyle religii, tyle jest wyznań, bo każdy, powiedzmy, po swojemu sobie bierze pewne rzeczy. Z pewnej perspektywy to jest prawdą. Że rzeczywiście bardzo wiele sprzeczności między wierzącymi ludźmi pochodzi z dosyć płytkiego podejścia i rozpatrywania pewnych zagadnień biblijnych, a na nich się buduje konstrukcje. Ale czy w istocie są pewne zaprzeczenia? Otóż właśnie w kwestii pamięci możemy dotknąć też dwóch przynajmniej fragmentów. Jeden przeczytaliśmy przed chwilą, gdzie autor powiada: przypomnijcie sobie dni dawne. I w dodatku dni poprzednie, tak? I w dodatku mówi, kiedy wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czyli zaraz, przecież no właśnie to wspominanie tych utrapień jest ciężarem naszej codzienności. Wspominanie utrapień zabiera mi radość w pewnym momencie, gdy ja się miałem dobry nastrój, ale przypomniałem sobie przykre rzeczy i ten nastrój uciekł szybko. A apostoł Paweł w liście do Filipian powiada: ja nie myślę o sobie, że pochwyciłem, chociaż mam wielką ideę, by być jak Jezus, by nawet być podobnym do Niego w Jego śmierci. Ale mówi, ale zapominając o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną, co jest w górze. I tutaj widzimy właśnie, zaraz, to jeden każe nam przypominać, a drugi każe nam zapomnieć. To jak to w ogóle połączyć? To w końcu jak mamy żyć? Czy zapominać, czy pamiętać? Dlatego wyszedłem od tych pytań zasadniczych. Co pamiętam, co już zapomniałem? O czym powinienem pamiętać? O czym powinienem zapomnieć? I w jaki sposób mogę to zrobić? Czy Biblia w ogóle odpowiada na to? Tak, prawda jest taka, że obaj autorzy, zarówno autor listu do Hebrajczyków, jak i apostoł Paweł, nie stoją w sprzeczności. Apostoł Paweł w określonym kontekście mówi nam o tym, żeby zapominać, co za mną, i to jest prawda. Oczywiście sposób, w jaki można zapomnieć, apostoł Paweł nam też pokazuje, w jaki sposób możesz zapomnieć. Prawda jest taka, że z pamięcią poniekąd komputery i pamięć elektroniczna, z którą mamy do czynienia, nosząc telefony, mając swoje komputery, ona jest zbudowana w podobieństwie do tego, jak funkcjonuje nasza pamięć, która jest fizjologiczna, a która jest umysłowa i można powiedzieć duchowa, niematerialna. Mianowicie nie ma pustych przestrzeni. Nawet jak czasami ktoś próbuje wyczyścić dysk komputera, to jednak zostają tam cały czas ślady tego, co było wcześniej. Tak robią, bo były różne działania, że ktoś chciał ukryć pewne kwestie, wyczyścił cały dysk, ale specjaliści wzięli dysk do przepracowania. Okazało się, że znaleźli mnóstwo śladów, że coś tam było. Czyli tego się nie wyrzuci, to wszystko zostaje. Podobnie jest w pamięci. Pamięć nasza nie posiada neutralnej sytuacji, że o czymś zapomniałem, a już czegoś nie będę chciał pamiętać. Nie istnieje coś takiego. Dlatego, że w pewnym stopniu nasza pamięć jest mechaniczna, automatyczna, jest pozaświadoma. A choćby nawet zmysły, którymi się kontaktujemy ze światem, wzrok, słuch i inne, możemy, zapamiętujemy mnóstwo rzeczy, one siedzą w naszej pamięci bez względu na to, czy my chcemy zapamiętać, czy nie. I czasami próbujemy zapamiętać to, na czym skupiamy uwagę, ale gdy nam ktoś przypomni jeszcze dodatkowe rzeczy, choćby nawet taki przykład, że skupiacie uwagę na tym, że ja stoję tutaj i mówię do was, i jest mnóstwo rzeczy tutaj w przestrzeni, które są w tym obrazie, nie skupiacie na tym uwagi. Ale kiedy ktoś was zapyta jutro, ile świeczek paliło się na tym świeczniku nad Pismem Świętym? Zaczniecie myśleć, zaraz, chyba wszystkie. A ile ich było? Zaraz. Zacznie liczyć, no było tyle. To co, ty słuchałeś kazania, czy liczyłeś świeczki? Nie, słuchałem kazania. Ale jak to się stało, że ja policzyłem te świeczki i ja pamiętałem te rzeczy? No właśnie to jest ta pamięć automatyczna, że czy ja chcę, czy nie chcę, w polu widzenia, w polu mojej uwagi jest mnóstwo czynników i teraz kwestia, czy ja sobie przypomnę, zależy od tego, czy ja to wspomnę. Czy będę chciał o tym pomyśleć? I to w nas siedzi. To też nam pokazuje pewną prawdę. Co czytasz, z kim się kontaktujesz, czego słuchasz, jakie informacje trafiają. Czy jesteś śmietnikiem, czy jesteś raczej wyselekcjonowaną półeczką, na którą kładziesz to, co jest cenne. Bycie śmietnikiem to jest chwytanie wszystkiego, co leci. Szukanie, informowanie się, po omacku sprawdzanie, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Emocjonalnie często traktowanie, że o, tu się czuję troszkę lepiej, to sięgnę po to. Nie wszystko, co czuję, że jest lepsze, czy sprawia mi dobry nastrój, jest dobre. Nie wszystko to, co jest przykre w pewnym odczuciu bezpośrednim, musi być złe. W ten sposób byśmy nie pokończyli szkół, gdybyśmy kierowali się tylko komfortem. Zdawanie egzaminów dla niektórych jest bardzo trudne. Generalnie nie jest to przyjemna rzecz. Człowiek ma dużo stresu, ale jeśli skupi się mocno, przyjmie ten stres jako fakt, podchodzi do egzaminu w pewnej obawie ważnego, zdaje, wychodzi, jest szczęśliwy, ma powody do szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że do tego momentu przeżywał przykre doświadczenia, niemiłe doświadczenia, bo zastanawiał się nad tym, czy on zda i czy rzeczywiście jak zda, to będzie wszystko dobrze. W końcu zdaje i okazuje się, że zmienia się szybko nastrój. Nie potrzebuje lekarstw, nie potrzebuje pocieszeń. Dlaczego? Zdałem, jestem pewien, wiem, już mam ten egzamin za sobą. Czyli raptem się okazuje, że mój nastrój zmieniam właśnie w taki sposób, że coś zmienia się przez to, że ja właściwy użytek robię. A są ludzie, którzy świetnie się bawią do samego egzaminu, bo mówią, ja to chcę tak na luzie, co tam będę się denerwował, co to za życie w ciągłym stresie, ciągłe jakieś napięcia. Podchodzą i nie zdają. A potem mówią, że życie jest straszne, fatalne. Dlaczego? Nie mają poczucia odpowiedzialności. Dlaczego? Bo chcą być ciągle w strefie komfortu. Pamięć odgrywa właśnie taką funkcję. Czasami ludzie rozpamiętują rzeczy, przypominają w kółko to samo, że było dobrze, tylko że żyjesz już daleko od tego, kiedy było dobrze. Powiedz mi, co jest tu i teraz? A, tu i teraz nie ma znaczenia. Ważne, że kiedyś było dobrze, a dzisiaj to jest wszystko źle. Dlaczego nie żyjesz dzisiaj? Faktycznie żyjesz dzisiaj, ale ty swoją świadomością tkwisz w dawnych sprawach. Co zrobić? I co Biblia nam dzisiaj mówi, żebyśmy mogli zrobić dobry użytek z pamięci? Autor powiada, przypomnijcie sobie dni dawne. Troszkę to jest ryzykowne, bo on mówi jeszcze, przypomnijcie sobie, że trwaliście w licznych utrapieniach i zmaganiach. Jakich? Że niektórzy ponosili szkody, ba, nawet utracili majątek i cierpieli fizycznie. Ojej, to są tak zwane traumatyczne wspomnienia. O traumie możemy powiedzieć wtedy, kiedy jest zagrożenie poważne życia lub zdrowia moje lub bardzo mi bliskiej osobie. To wtedy wówczas przeżycie, w którym jestem, mogę nazwać traumatycznym. Dzisiaj to słowo jest często używane. Dziecko idzie na klasówkę, powiedzmy, z której się nauczyło i mówi, że ono traumatyczne doznania ma. To jest po prostu przesada. Tak jak się szasta depresją, tylko dlatego, że ktoś posmutniał trochę, to już jest w depresji. Nie, nieprawda. Te wartości mają zupełnie inny, cięższy, powiedzmy, gatunkowy ciężar, aniżeli to, niż potocznie mówimy. Natomiast trauma faktycznie jest taka, że ja przeżyłem coś, przeżyłem straty, przeżyłem cierpienie i wolałbym do tego nie wracać. Ale ten autor mówi, że przypomnij sobie właśnie te z pozoru traumatyczne doświadczenia twoich strat, twoich cierpień, ale zobaczcie, na co on zwraca uwagę i co akcentuje. Przypomnij sobie, ale przypomnij sobie to, jak wytrwałeś, jak zwyciężyłeś. To jest bardzo istotna kwestia. Okazuje się, że w procesie pracy nad poprawą nastroju człowieka istnieje taka ścieżka, gdzie próbujemy go doprowadzić do momentu jego sukcesu i żeby mógł sobie przypomnieć i zastosować taką zasadę tak zwaną pławienia się w sukcesie. To znaczy, przypomnij sobie ostatnie twoje zwycięstwo, ostatni sukces. Pomyśl, jak się czułeś, co sprawiło, że to zrobiłeś, że to osiągnąłeś, kto to docenił, w jaki sposób to celebrowano. I to kiedy ludzie odkopują w pamięci swojej te wszystkie szczegóły, raptem okazuje się, że teraz zaczynają doświadczać nastroju podobnego jak wtedy, że są dumni z siebie, nabierają większej pewności i okazuje się, że mogą stawić czoła temu, co jest tu i teraz. Autor właśnie nam mówi, przypomnij sobie dni dawne, jak po swoim oświeceniu, czyli po nawróceniu, wytrwałeś w licznych zmaganiach. Wytrwałeś, to znaczy, że nie porzuciłeś wiary, że nie zwątpiłeś, nie obróciłeś się plecami do twojego Boga, ale szedłeś dalej. I mówi, wytrwałości wam potrzeba. Nie porzucajcie swojej ufności. Ona ma wielką zapłatę. Teraz, jak zrobić to? Bo mnóstwo myśli jest w naszej głowie. Jak to zrobić, by ta pamięć rzeczywiście nam służyła dobrze? Jeden z przykładów jest taki, zachęcam do lektury Pisma Świętego, 17 rozdział 1 Księgi Samuelowej, gdy Dawid, młodzieniec, pasterz, najmłodszy ze swoich braci, raptem doświadcza tego, że jego szczera wiara w Boga stawia go w trudnej okoliczności, ale Bóg go przeprowadza. Przeprowadza przez to doświadczenie, bo zwycięża wielkiego rycerza, jakim jest Goliat. Ale co tam się dzieje i na czym była zbudowana świadomość Dawida, jak on zastosował właśnie tę zasadę z listu Hebrajczyków. Nie wiem, czy on czytał już wtedy list do Hebrajczyków, czy chodził do kościoła, gdzie czytano. Nie było wtedy ani listu do Hebrajczyków, ani nie było kościoła, do którego by chodził Dawid. Pytanie, skąd znał Boga, miał świadomość. Tu widzimy świadectwo jego ojca, o którym dużo nie wiemy, Isaim, ale widać, że Dawid zaczerpnął tę wiarę ze swojego ojca, a jako pasterz rozwijał ją. I co on takiego mówi, kiedy przychodzi do Saula i jak zastosowuje tę prawdę? Przypomnijcie sobie dni dawne, utrapienia i wasze zwycięstwo. Otóż Dawid staje, Saul go przywołuje, popatrzy na Dawida, ojej, to jest młodzieniec. Saul był wyższy, potężniejszy. Myśli, no dobrze, to wiesz co, no on liczył może król Saul na kogoś lepszego, większego. No przecież Goliat ma 3 metry, a ten może 1,70 m. Sam Saul może 1,80 m. Miał. Mówi, no dobra, dam ci moją zbroję. No ale Dawid był młodzieńcem, jeszcze szczupły. Założył tą zbroję, wszystko wisi na nim, krępuje jego ruchy i Dawid mówi, no dziękuję bardzo, ale ja tego nie założę. No nie dam rady, pozwól, że sługa twój zrobi po swojemu. Jak? No jako pasterz wziął swoją torbę, pobiegł do rzeki, wybrał parę kamieni, przyszedł i poszedł do tego Filistyna. No i co? Filistyn też zaczął drwić z niego. Ale Saul powiedział coś Saulowi bardzo ważnego, żeby wzmocnić jego wiarę. Mówi, panie, twój sługa znajdował się wielokrotnie w pewnych tarapatach. Byłem pasterzem owiec mojego ojca i czasami napadał lew albo niedźwiedź. A twój sługa potrafił walczyć z nimi, złapał za grzywę lwa i tłukł tak mocno, aż go zabił. Jeśli przy lwie i niedźwiedziu Bóg mi pomógł, to pomoże mi przy tym Filistynie. Oto jest przykład zrobienia dobrego użytku z pamięci. Dawid przypomina Saulowi i to jest jego wiara, to jest jego fundament wiary. Słuchajcie, pamięć ma bardzo poważną rolę w naszej wierze. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. 103 psalm, werset 2. Błogosław duszo moja Panu. Nie zapominaj. Dawid właśnie jest przykładem tego, że on przypomina sobie dobrodziejstwa Pańskie. Że skoro do tej pory Pan Bóg mu pomagał i on pamiętał to, w jaki sposób, on żywi tę samą wiarę, idąc na spotkanie z Filistynem. bo wie, że on występuje w imieniu Pana. Duże ryzyko, ogromne. Patrząc normalnie, to nie ma szans żadnych Dawid. A jednak czytamy tę historię, że dokonuje tego, co zwykle robi, nawet wobec zwierząt. I jest to skuteczne. I zwycięża. Przypomnijcie sobie dni dawne, gdy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach. I prawda jest taka, że to nie jest dobra pamięć, kiedy próbujemy zacierać pewne treści. I mówić, nie wspominaj tych rzeczy, pomyślmy o tym. Nie. Musimy się uczyć konfrontować z prawdą. Bóg nie chce, byśmy przekłamywali rzeczywistość. Dziękuj Bogu, jesteś zdrowy. No ale boli mnie. Ale wyznawaj, że jesteś zdrowy. No ale jak ja mogę wyznawać, że jestem zdrowy, kiedy mnie boli, kiedy jestem chory? Nie wyznawaj, bo tak nie masz wiary. No nie. Niczego Chrystus nie uczył nikogo. Jak niewidomego przyprowadzili, to nie mówię mu, no zrób wrażenie, że widzisz, no. No, z czasem przyjdzie zdrowie. Nieprawda. Bóg nie oczekuje od nas przekłamywania rzeczywistości. Bóg oczekuje, żebyś mówił prawdę. Boli mnie, niemiłosiernie, nie dam rady wytrzymać. Ale modlę się do Pana i liczę na to, że mi pomoże. Wiem, że w pewnym czasie mi pomoże. I tak samo wspominanie. Było ciężko. Było bardzo źle. Myślałem, jak apostoł Paweł pisze, zwątpiliśmy o życiu naszym. Paweł? Apostoł? Ten, który doświadczał mocy Ducha Świętego, on mówi, że miał kłopoty z wiarą i wątpił? Cóż takiego? Bo Paweł był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Gdzie to samo przeżywamy w życiu, że czasami zderzamy się z takimi sytuacjami, że idzie zwątpić, po prostu ręce opadają. Ale pomyśl o tym, że tak jest życie, ale Panem tego życia jest Bóg. Jemu zaufaj. Nie daj się przestraszyć rzeczywistością, bo to jest dzieło diabelskie. Strach ma wielkie oczy. Dlatego diabeł chce nas wprowadzić w stan zwątpienia przez zmysłowe podejście do rzeczywistości. Jak to widzę, zawężamy swoje, im bardziej się boimy. I to jest ciekawa rzecz, że stres biologicznie działa w taki sposób, że spada poziom dopaminy i serotoniny odpowiedzialnych hormonów za równowagę naszego samopoczucia, myślenia. Podnosi się poziom adrenaliny i wytrąca się kortyzol, który zagęszcza krew. To powoduje, że ta krew w tym mózgu nie krąży tak w dobry sposób, jak jesteśmy w dobrym nastroju. Zawęża się nasze pole uwagi, czyli zaczynamy raczej pamiętać i uruchamia się automatyzm, że jeśli bardzo istotną jest dla nas myśl lęku i smutku, to automatycznie umysł wyszukuje z pamięci wszystkich treści o tym samym ładunku, smutnym, trudnym. Czy tak nie jest, że wpadamy czasami w jakiś kanał myślenia i potrafimy się wydobyć, nie? I myślimy, skąd się to bierze? Chciałbym myśleć inaczej, ale nie dam rady. No sami się zaprogramowaliśmy. Teraz w drugą stronę też to działa. Jak zaczniesz myśleć inaczej, zaczynasz wspominać te rzeczy, skąd to się robi? Ja troszeczkę działałem w psychologii sportu. Kiedyś przygotowałem jedną drużynę, która nawet weszła do ekstraklasy. Oni potem odpadli, ale ja nie pracowałem już wtedy. Pracowałem, kiedy weszli. No. Ale w każdym razie było tak, że oni, miałem spotkanie z działaczami, z trenerem i tak dalej. I to, co postawiliśmy, mówiłem, siła motywacji. Polega na tym, że w momencie, kiedy wychodzą do bardzo ważnego starcia, nie wspominamy żadnych słabości, nie wspominamy żadnych porażek. Czasami trenerzy mówią, no, to nie zepsujcie dzisiaj tego meczu. No to masz, zaprogramowałeś sobie, powiedziałeś zepsucie, no to nie dziw się, że zaraz będzie zepsucie. Dlatego, że to są bardzo istotne słowa w tym momencie. Co się robi z zawodnikiem? Robi i mu przypominasz jego sukcesy. Jesteś najlepszy. Słuchaj, nie ma lepszych. Dzisiaj będzie to twój kolejny sukces. Zobacz, wszyscy będą bili brawo na tym stadionie. I buduje się, oczywiście czasami jest to przekłamywane i to nie działa. Dlaczego? No bo musi być to naprawdę. Przypominaj sukcesy, które są prawdziwe. A nie mów mu, że jest chińskim cesarzem, a nie jest, jest tylko sołtysem na wsi. Także to jest troszkę różnica, nie? I dlatego bądź w prawdzie. Czyli jeśli przypominasz pewne rzeczy, które są prawdą, pozytywne i dobre, to się staje siłą. Tak ta drużyna wygrała, doszła do sukcesu. Jeden z trenerów właśnie powiedział w wywiadzie, że zmiana ich systemu, powiedzmy, działania na boisku czy gry zmieniła się po szkoleniu, jakie mieli z psychologiem. Ale taka jest prawda. Czy to jest zawężone tylko do sfery psychologii sportu? Nie, to wszystko pochodzi z Biblii. Ja cytowałem im teksty Pisma Świętego. Niektórzy byli oczytani z tych trenerów i mówią, no tamte rzeczy, jak pan wspominał, to my pamiętam, ale tu pan wiele takich cytatów ciekawych podał. Z której to książki? Ja mówię, no to przypowieści Salomona w Biblii, Księga Mądrościowa. A tego to nie czytaliśmy. No tak jest, ale to jest ciekawe, że właśnie odbierają te rzeczy, wiedzą, że to działa. Słuchajcie, to jest Słowo Boże, z którym obcujesz. Ty rozumiesz, że ty posiadasz niesamowitą skarbnicę? Ty rozumiesz, że ty masz właśnie najlepszy lek przeciw pandemii, która istnieje na tym świecie, pandemii grzechu i potępienia? I ty masz te szczepionki, to wszystko. Uwierz przede wszystkim w to, że masz coś cennego i uwierz w to, że Bóg cię wyzwolił, jesteś zdrowy. Rozumiesz, że jesteś dysponentem tego. To ty łaskę zrobisz światu, że im to dasz. Nie chowaj tego, nie bój się tego. Nie bój się, że będą się śmiali i pluli. Na pewno ten, kto skorzysta z błogosławieństwa, nie będzie pluł na ciebie. Będzie wdzięczny, że otworzyłeś mu oczy. Pamięć. O czym pamiętać? Kończąc, chciałbym takie zastosowanie zostawić. Co mogę zrobić i w jaki sposób mogę poradzić sobie z pamięcią? Jak ją selekcjonować, żeby radzić sobie z tym, co jest smutne i przykre, a wzmacniać to, co jest dobre? Są takie dwa kroki, które bardzo praktycznie możecie zastosować. Pierwsza rzecz to jest wdzięczność. Wdzięczność. Jaka funkcja wdzięczności w relacji z pamięcią? Ogromna. Jeśli chcesz pozytywnie pamiętać, to jak zaczniesz wymieniać powody do wdzięczności, to przypomniesz sobie dobre rzeczy. Bo wdzięczność ma mało związku z tym, że jest coś przykre. Chyba, że pewna przykrość doprowadziła do czegoś dobrego w rezultacie. To wtedy będziesz mimo przykrości wdzięczny Bogu, że to zrobił. Nawet psalmista jeden powiada w psalmie: Boże, dziękuję Ci, że mnie upokorzyłeś. Zaraz. Upokorzenie jest bardzo przykrym doznaniem. A on dziękuje Bogu. Dlaczego? Bo to mu pomogło, że zaczął trzeźwo myśleć i go powstrzymało od wielu błędów. Czyli okazuje się, że stosując wdzięczność, nawet jeśli dotkniemy rzeczy, które nie były przykre, ale przyniosły dobry skutek, to my wtedy nie kojarzymy tego, że to było przykre. My wiemy, że to było niemiłe, przykre, ale przyniosło dobry skutek. Krótki przykład z mojego życia w tym względzie. Jak byłem chrześcijaninem, ochrzciłem się w wieku tam 14 lat, byłem jako młody chłopak bardzo zaangażowany, gorliwy. Pojechałem na taki kurs zwiastowania Ewangelii i pamiętam, w Wiśle mieliśmy po tym kilku dniach tej studiowania słowa, metody opowiadań Ewangelii. Myślę, dobra, i takie założenie było, że wsiadacie w pociągi wasze, jedziecie i musicie w podróży, już powinniście komuś opowiadać Ewangelię. No, ja już wziąłem swoją Biblię, położyłem w przedziale, siedzę sobie, no już jestem taki nastawiony. No teraz to mówię, to tu wagony będą nawrócone zaraz, ja tu zaraz pójdę z taką misją. No i siedzę sobie, a to było 9 godzin, kiedyś pociągi osobowe jeździły z Wisły do Łodzi, a w Łodzi mieszkałem, myślę sobie, no będzie się tutaj działo, nie? No dobra, patrzę, no za dużo ludzi do mojego przedziału nie przyszło, myślę, dobra i cokolwiek, w porządku. Facet taki usiadł, zdjął kapelusz, położył, usiadł sobie, siedzi sobie, naprzeciwko mnie nawet, no. No i tak, ja patrzę, oceniam sytuację, myślę, no dobrze, to zacznę. Okej, ruszył pociąg, myślę, pierwsza latarnia, bo to tak jeszcze zanim wyjechał z miasta. No, po 7 latarni zacznę. No dobrze, 7 latarnia minęła, jeszcze były 3, no, jeszcze trochę, no, już zacznę. Dawaj, zacząłem i mówię do niego, no, czy wie pan, dokąd pan pójdzie, jak pan umrze? On mówi, tak. Miał powiedzieć nie, bo założenie było, że miał powiedzieć nie, miałem go wprowadzić, a dokąd pan pójdzie? Do nieba. O, mówię, aha. A na czym pan opiera tą wiarę? Mówi, na tym samym, co ty, bo moja Biblia była otwarta i tak pokazał. To pan czyta Biblię? Tak, czytam. A z którego pan kościoła jest? On mówi, a ty z którego? On mówi, no ja z kościoła baptystów. On mówi, a ty jeszcze nie znasz prawdy. Przyjedź do mnie, do Podkowy Leśnej, wprowadzę cię w prawdę. Wy czytacie prawdę, czasami o niej mówicie, ale jej nie znacie. I później za chwilę patrzę na niego, no zamilkło, no wstyd taki, że ja bym się wstydził patrząc na siebie. Powiedzmy, że rozpocząłem kampanię i przegrałem totalnie. W pierwszych dwóch zdaniach powiedziałem, Boże, nigdy więcej. Nigdy więcej, Boże, ja się kompletnie nie nadaję. Ja nigdy nie będę mówił słowa Bożego. Nie. I ten facet wstał, podchodzi, a wiesz co to znaczy Maranata? Ja mówię, gdzieś czytałem w Biblii, Maranata. Założył kapelusz i wyszedł. Wszyscy ludzie popatrzyli, obrócili się. Myślę, o rany. No, nie zapalili światła dobrze, bym był czerwony jak światło na szlabanie. No, ale siedzę i patrzę na tą Biblię. Zacząłem się zastanawiać, myślę, Boże Święty, co ja o Tobie wiem? On powiedział o prawdzie. Przecież ja czytałem, a jeszcze nie byłem biegły, nie znałem Pisma Świętego. Boże, ja czytałem, że prawda jest w Jezusie. O jakiej on prawdzie mówi? Poza Jezusem. I po prostu to mnie tak zaciekawiło. Nie zmrużyłem oka. Przez te godziny przeczytałem Ewangelię Mateusza i był to taki bodziec emocjonalny, że słuchajcie, do dzisiaj, to była Brytyjka, do dzisiaj pamiętam, zamknę oczy i powiem, gdzie, co jest napisane, w której szpalcie. To ładunek emocjonalny był tak silny, że ja fotograficznie zapamiętałem te kartki, jak i treściowo. I wtedy przeżyłem coś niesamowitego, że obudź się, który śpisz, a zajaśnie ci Chrystus. Wtedy zajaśnił mi Chrystus tak naprawdę, że postanowiłem, że chcę być jak On. Dlatego są przykre doświadczenia. Wstyd, gdzie ja powiedziałem, że ja już nie chcę. Koniec. I nawet myślałem, ja odejdę z kościoła, ja się nie nadaję, nie będę głosił żadnych kazań, żadnego słowa, po prostu to jest przykre. Ale za chwilę uspokoiłem się i spostrzegłem, że ja w ogóle Chrystusa nie znam, a zamierzam o Nim opowiadać. To jest przykład tego, że możesz przypomnieć sobie złe rzeczy, przykre, ale które jednak poprowadziły cię do czegoś dobrego i to ci nie rani. Mogę się śmiać dzisiaj z tego i pokazywać, jak Bóg jest wielki. Wdzięczność. I to jest taka zasada. A to ciekawe, bo David Stendhal Rust to jest taki duchowny chyba dominikanin amerykański, powiedział bardzo ciekawą, mądrą rzecz. To nieszczęście, które czasami nam się trafia w życiu, czyni nas wdzięcznymi, a wdzięczność szczęśliwymi. Pomyśl, czy rzeczywiście te dobra, jakieś wspaniałe zloty, one na stałe uczyniły cię szczęśliwymi? Czy budują wdzięczność? Szybko przechodzimy do porządku dziennego, zapominamy o tym, że coś było fajne. Nowe problemy powstają, nowe potrzeby. Co tutaj się cieszyć? I gubimy się. A zobaczcie, a jeśli człowiek nauczy się wdzięczności, okazuje się, że każdego dnia jestem szczęściarzem. I wiecie, jak to można zastosować? Spróbuj każdego wieczoru wypisywać sobie w kalendarzu, czy może być to i nawet w telefonicznym kalendarzu, wypisywać trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczny. Jeśli się modlisz wieczorami sam albo z kimś, to właśnie spróbuj się do modlitwy przygotować, że wspomnę te trzy rzeczy w mojej modlitwie. Na początku jest to trudne. Oj, to jest trudne, słuchajcie, jak przygotowanie gleby, łąki zarośniętej przez trawy do tego, żeby zacząć tam uprawiać warzywa. Co trzeba zrobić? Dokopać się do prawdziwej ziemi. Zedrzeć darm, to wszystko. I twoja pamięć jako wdzięczność będzie wymagać wysiłku. Że będziesz musiał się skupić, za co ja mogę być wdzięczny. Zacząć doceniać, dostrzegać Boga w swoim życiu. Ale jeśli ci się to uda i złapiesz ten oddech, to zobaczysz, co się będzie działo. To jest jedna rzecz. Dziękuj. Dziękuj Bogu za to. Drugi krok, bardzo istotny. To jest składanie świadectwa. Spróbuj każdego dnia podzielić się choćby jednym powodem do wdzięczności z kimś. Każdego dnia. Spróbuj postawić sobie takie zadanie. Bo wczoraj dziękowałem, że byłem na badaniach, mówili, że może będę miał cukrzycę, ale okazało się, że moje wyniki nie są takie złe. No nie mam tej cukrzycy, no współczuję wszystkim chorym na cukrzycę, ale Bóg mnie osłonił. No cieszę się z tego, Bogu dziękuję. Jest to powód do radości? No tak, a jak porozmawiasz z chorym na cukrzycę, to powie ci, słuchaj, szczęście, że dziękuj Bogu, że nie jesteś chory, człowieku, wiem, co to jest, bo choruję, załóżmy, nie? Ktoś może powiedzieć. Dlatego, a teraz, co ja mam powiedzieć? No, mam powiedzieć o wdzięczności. I składaj świadectwo. Właśnie w taki sposób, że opowiadaj komuś o tym, czego doświadczyłeś. Opowiadaj rodzinie, stawaj tutaj, tak jak przed chwilą było to świadectwo, dziękujemy siostrze, że nie przechodź do porządku dziennego z cudami, które dzieją się w twoim życiu. Że Bóg jest blisko mnie, że ufam Panu, że nie poddaję się, że cierpiałem, że dzieci chorowały bardzo mocno, modliliśmy się, ale za chwilę usłyszycie, wszystko minęło, dziękujemy Panu Bogu, że przeprowadził nas przez to doświadczenie, że było trudne, mieliśmy wiele obaw. Ważne, żeby o tym mówić. Dlaczego? Bo jeśli nie to będziesz wspominał, to inne treści będą ci się kołatać po głowie i możesz czuć się po prostu zamieszany, zmieszany, że nie wiesz w końcu, no za co tutaj Bogu dziękować? Tyle trosk, tyle niepokoju w tym świecie, tyle złych rzeczy. Nie będziesz dostrzegał, że Bóg jest blisko ciebie, że odpowiada na twoje modlitwy. A to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o twoją wiarę, o przyszłość. Bo ktoś, sąsiedzi przyjdą, ty, wojna w Izraelu się rozkręca coraz mocniej. Nie wiadomo, co to będą. Chiny grożą, nie wiadomo, co jeszcze zrobią. Ojej, może to wojna światowa. Ludzie drżą, ludzie dyskutują. Słyszycie to? Widzicie to? Co się dzieje? A ty, będąc wdzięczny każdego dnia, mówiący o tym, jak Bóg wspaniale działa, co odpowiesz wtedy? Ale ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Cokolwiek się wydarzy, ja wiem, dokąd idę. Nie przejmujmy się, jeszcze do nas nie doszło. Módlmy się o tych, którzy cierpią. Ale zaufajmy teraz Bogu. Bo bez Boga to my już jesteśmy zgubieni, nawet jeśli wojny nie ma. I okazuje się, że raptem zobaczysz, że wychodzą z twoich ust słowa, które byś się nie spodziewał. Dlaczego? Bo jeśli twoje serce jest napełnione wdzięcznością, twoje serce jest napełnione obecnością Boga. Z pustego Salomon nie naleje, a Pan Jezus powiada, dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Z obfitości serca mówią usta. Jeśli pozwolisz sobie na obecność Boga, a tylko wtedy, kiedy będziesz okazać wdzięczność, to ten Bóg nie tylko będzie jako niemy obserwator twojego doświadczenia, ale jako aktywny Pan, który działa. I ja mogę przypomnieć mnóstwo rzeczy, które Bóg w nas uczynił. Ebenezer. Tak powiedzieli Izraelici, kiedy stanęli w pewnym miejscu, gdzie Bóg ich doprowadził. A co to znaczy? Aż dotąd pomagał nam Pan. Błogosław duszą moja Panu. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I jest jeszcze pewna prawda, taka już bardziej naukowa, psychologiczna i socjologiczna, która mówi i potwierdza to, że my jesteśmy kreatorami rzeczywistości bardzo często przez nasze słowa. Tak się dzieje. Słyszymy polityków, co oni mówią i to wpływa na nasz nastrój, na sposób myślenia. Nawet do tego stopnia, jak rozmawialiśmy z pastorem, że rodziny się kłóciły o zagadnienia polityczne. Jak to się stało? Dlaczego? Słuchali różnych słów. Czyli nasze słowa są kreatorami rzeczywistości. I my możemy kreować tę rzeczywistość albo powtarzać to, co ktoś wykreował, co jest niekorzystne, co jest smutne, co nie wzmacnia wiary, albo możemy to kreować, że zwiastując Słowo Boże, zwiastując świadectwo o tym, że ja ufam mojemu Bogu, że Bóg jest Bogiem wiecznym, jest niewidzialny, ale skuteczny i prawdziwy i dlatego Go wielbię, powiedzmy i Jemu będę ufał i czytam Pismo Święte, ty będziesz kreował rzeczywistość, że ludzie podejdą do ciebie i powiedzą ci, wiesz co, zazdroszczę ci takiego spokoju. Ale możesz powiedzieć, nie musisz zazdrościć. Możesz skorzystać. Zacznij czytać Biblię. Chcesz, to poczytamy razem. Chcesz, to ci opowiem, co Bóg mi powiedział ostatnio przez Słowo Boże. Zobaczysz, że otworzą się drzwi do tego, by zwiastować Ewangelię. Dlaczego? Bo będziesz nietuzinkową postacią wśród wielu ludzi. Wszyscy drżą, gadają, powtarzają to samo, co powiedzą w wiadomościach, co wyczytają w internecie. Ale mało kto czyta w internecie czy w wiadomościach o Słowie Bożym, o Bogu żywym, o obietnicach, które są aktualne. Tego nie usłyszysz z ust tego świata. Ale ty możesz to wnieść przez mówienie o tym, jak wspaniały jest Bóg. I co się dzieje? Kreujesz tę rzeczywistość, że chcąc nie chcąc, będziesz wzbudzał w ludziach nadzieję, chęć, by móc doświadczyć tego samego. A samemu będziesz doświadczać wzmacnienia. To jest osobiste moje doznanie teraz, kiedy do was mówię. Bardzo lubię też usługiwać i dzielić się tym, co Bóg czyni w moim życiu. Dlatego, że jeśli mówię o tym, to ja jestem pierwszym beneficjentem, czyli tym, który odbiera dobro z tego, co mówię. Bo ja przypominam to, jak jest wspaniały Bóg. I choćbyście może wy nie byli zbudowani i może szybko zapomnieli, to ja wyjadę stąd z radością, że mogłem opowiedzieć o tym, jak mój Zbawiciel jest wspaniały. Jak wspaniale mnie prowadzi. Jak sensownym jest moje życie oddane w Jego służbę dla Jego chwały. I to jest właśnie taka prawda. Jeśli jesteś wdzięczny Bogu, pamiętasz, co dla ciebie zrobił i opowiadasz o tym innym ludziom, wówczas ty jesteś osobą, która przede wszystkim doświadcza błogosławieństwa. my doświadczamy. A siłą rzeczy to błogosławieństwo emanuje od nas na innych. Twój dom zmieni się. Jeśli masz niewierzących nawet członków rodziny, zacznij sygnalizować wdzięczność i wskazywać na źródło tej wdzięczności i powodów do wdzięczności, jakim jest Bóg. A zobaczysz, jak zacznie się zmieniać atmosfera w twoim domu. Chociaż jedna osoba już przestanie narzekać. Chociaż jedna osoba przestanie mieć pretensje do innych. Chociaż jedna osoba zacznie wyrażać jakieś nadzieje. Zacznie się płomień nadziei, światła, pokoju dziać w domu. Tak się to dzieje w historii świata, kiedy Kościół i wierzący ludzie mieli Ewangelię. Że zawsze płomień tej Ewangelii żywej wiary rozpalał innych. Przez widoczne świadectwo. Oto pamięć, którą mamy. Możemy zrobić zły użytek, by przypominać złe rzeczy i żyć w cierpieniu, w niewierze, w niewdzięczności do Boga. A możemy zrobić dobry użytek, przypominając sobie dni dawne, oddając cześć Bogu i czerpiąc siłę do wytrwałości. Bo ja wiem, komu zawierzyłem i wiem, dokąd zmierzam, tak jak mówi apostoł Paweł. Czeka mnie wieniec, czeka mnie odpocznienie i błogosławieństwo. Zatem to, co robię tu i teraz, to robię po to, żeby inni mogli też z tego skorzystać. Zaufać Panu i żyć tak jak ja we wdzięczności i wejść do wiecznego Królestwa. I niech nam w tym Bóg błogosławi. Amen.